Rola świętej Teresy od Jezusa w powstaniu klasztoru Karmelitów Boskich w Duervelo. Tytułem wprowadzenia. Na czym polega rola świętej Teresy przy założeniu pierwszego klasztoru Karmelitów Boskich w Duervelo? I odpowiedź jest jedna. Po Panu Bogu bez Teresy od Jezusa nas by nie było. Z jednej strony to może uderzać trochę w nasze poczucie wartości jako mężczyzn, że to odnowiła nas, czy nawet założyła święta Teresa. Z drugiej strony dziś można to uznać za atut w ramach dowartościowania roli kobiety w Kościele, że to właśnie kobieta odegrała tak wielką rolę w historii naszej rodziny zakonnej. I parę słów o tym, jak do tego doszło. Najpierw, po pierwsze, święta Teresa od Jezusa szuka woli Bożej po okresie życia w klasztorze świętego Józefa. Musimy jednak zacząć od początku, 24 sierpnia 1562 roku, po raz pierwszy rozległ się głos dzwonka na mszę świętą w klasztorze świętego Józefa w Awila. Przez tę mszę świętą rozpoczęła się fundacja pierwszego klasztoru Bosego. Po trzech czy po czterech latach, gdy klasztor wypełnił się siostrami, które z całą gorliwością pod okiem świętej Teresy od Jezusa żyły regułą pierwotną i konstytucjami przez nią napisanymi, co wyraziło się w życiu radością, czyli doświadczeniem, wyczuciem obecności Pana, życiem w posłuszeństwie, opartego na wierze oraz skupieniu, jak umiłowaniu samotności i milczenia. Rodzi się pytanie, co dalej czynić z tym potencjałem duchowym i zarazem ludzkim. Sama bowiem była zadziwiona tą wielką wartością tych dusz i tym hartem duszy z całą pewnością niekobiecym, jaki Bóg im dawał do znoszenia bolesnych doświadczeń i służenia Mu. Często skłaniała się ku przekonaniu, że te wszystkie skarby, które Pan składał w nich, były dla jakiegoś celu. I często wydawało mi się, że pozostawała związana moja dusza, ponieważ dary, które Pan w owych latach jej czynił, były bardzo wielkie, a one wszystkie wydawały się niezagospodarowane we mnie. Oczywiście Teresa sama służyła Panu modlitwami, zawsze zabiegała o to, aby siostry robiły to samo, i były rozmiłowane w dobru dusz i rozszerzaniu się jego Kościoła. Pamiętajmy, że klasztor świętego Józefa jest odpowiedzią na to, czego dokonał Luter przez reformację. I aby to osoby, które spotykały się z siostrami, po tym spotkaniu były zbudowane. Ale to wszystko dla Teresy wydawało się czymś niewystarczającym. I następuje spotkanie z ojcem Alonso Maldonado i otwarcie na misję. W okresie narastających pytań o to, co dalej, w sierpniu 1576 pojawia się w klasztorze św. Józefa ojciec Alonso Maldonado, franciszkanin, przybyły z terenu dzisiejszego Meksyku do Hiszpanii, aby przed Radą Królewską do spraw Indian przedstawić ich sprawę. Ponawia im gorliwość o Indian w duchu Bartolome de las Casas, a więc duchu wybaczonym, utopijnym. Niemniej jego przekaz o dramatycznej sytuacji Indian i o braku odpowiednich działań ewangelizacyjnych bardzo dotknęły Teresę i zarazem otworzyły przed nią nowe perspektywy. Zaś zachęta ojca Alonso, aby pokutowały, nie za bardzo odpowiadały Teresie. Zdawała sobie sprawę, że to nie wszystko. W dalszym ciągu czekała nota, w jaki sposób mogłaby podjąć temat nowego świata, jak miałoby się przedłożyć na życie w formie prawno-duchowej wspólnot i poszczególnych sióstr. I prosząc Jezusa na modlitwie o rozwiązanie tej sprawy, o światło w tej sprawie, usłyszała słowa: poczekaj trochę, córka, zobaczysz wielkie rzeczy. I rzeczywiście nastąpiły wielkie rzeczy, ale w przypadku działania Bożego wszystko ma swój czas i zawsze musi to przejść przez posłuszeństwo Bogu, w tym posłuszeństwie pośredniczą ludzi. I następuje spotkanie z ojcem Rubeo i możliwość zakładania nowych klasztorów karmelitanych boskich. Spotkanie takie mogło nastąpić, gdyż ojciec generał przybył z wizytacją na Półwysep Iberyjski, czyli generał wyjeżdża z Rzymu do Hiszpanii w kwietniu 1566 roku. Najpierw jedzie do Madrytu, gdzie przybywa 10 czerwca 1566, aby uzyskać egzekwatur, potwierdzenie króla. Tam były zawsze napięcia między królem a stolicą świętą. Po spełnieniu formalności wizytował prowincje hiszpańskie, proklamując reformę soborową. Dokładnie przebywa w Andaluzji od czerwca do listopada, potem w Portugalii od listopada do stycznia 1907 roku i w Kastylii od 4 lutego do 20 kwietnia. Potem w Aragonii, w Katalonii i od połowy lipca i wraca do Rzymu. Niewątpliwie ojciec Rossi, zwany Rubeo, należy do wybitnych postaci naszego zakonu i kościoła, powiedzmy, trydenckiego, gdyż starał się uchwały Soboru Trydenckiego odnośnie życia zakonnego wprowadzać w życie, ale było to niezwykle trudne. Z Teresą i ze wspólnotą świętego Józefa ojciec Rubeo spotyka się w dniach 20-27 kwietnia 1567 roku. W drugim rozdziale Księgi Fundacji Święta opisuje swoje obawy związane z tym spotkaniem, swoje pokusy. Jednak to przezwycięża i przedstawi wobec generała swoją drogę życia duchowego, historię powstania klasztoru świętego Józefa i obecną sytuację prawną w tym stanie rzeczy, bo była przeoryszą klasztoru świętego Józefa, jednocześnie podlegała jurysdykcji ojca generała jako mniszka klasztoru wcielenia. Nie bez podstaw liczyła się z tym, że może otrzymać polecenie powrotu do klasztoru wcielenia i dalszy los klasztoru świętego Józefa byłby zagrożony. A poza tym trzeba brać pod uwagę i to, że ojciec generał był już po wizytacji klasztoru wcielenia, my po wizytacji prowincji kastylijskich karmelitów, z pewnością słyszał i od karmelitanek z wcielenia i od karmelitów różne wypowiedzi i opinie na temat jej i na temat klasztoru świętego Józefa i nie sądzę, aby to były wypowiedzi wszystkie pozytywne. Niemniej ojciec generał otworzył się na świętą Teresę od Jezusa i na założony klasztor świętego Józefa, jak pisze, ucieszył się bardzo, przypatrzywszy się naszemu porządkowi życia, widząc w nim obraz, jakkolwiek niedoskonały, pierwszych początków naszego zakonu. Jako reguła pierwotna, jak zachowuje się u nas w całej swej ścisłości. Czyli potwierdził, że w klasztorze świętego Józefa jest podjęty pierwotny charyzmat Karmelu zgodnie z regułą, co więcej, że ten sposób życia odpowiada zamysłowi reform trydenckich odnośnie życia zakonnego, czyli pisuje się w odnowę potrydencką oraz uznał zasadne, aby święta Teresa nie wracała do klasztoru wcielenia. Co więcej, zapragnął, aby fundowała inne klasztory na wzór świętego Józefa, ale wewnątrz zakonu i pod przyłożonymi zakonnymi. Święta opowiada. Stąd też, pragnąc jak najdalszego rozszerzenia się tych początków naszych, wydał mi bardzo szeroko upoważnienia do zakładania więcej takich klasztorów z zagrożeniem kar kościelnych, gdyby który prowincjał chciał mi w tym stawiać przeszkody. Ja go o te upoważnienia nie prosiłam, ale poznawszy mój rodzaj modlitwy, sam zrozumiał z niego gorące pragnienie moje przyczynienia się w czymkolwiek do duchowego postępu choćby jednej duszy i bliższego jej złączenia się z Bogiem. Upoważnień tych i sposobów do spełnienia onych pragnień moich ja sama nie szukałam. Owszem, sama myśl o tym wydawał mi się szaleństwem, boć rozumiałam to dobrze, że tak jak ja, maluczka, bez żadnego znaczenia i powagi kobiecina niczego zdziałać nie może. Ale gdy duszę ogarną one święte pragnienia, nie jest już w jej możności od nich się uchylić. Miłość Boga, pragnienie chwały Jego i wiara czynią podobnym to, co w oczach przyrodzonego rozumu jest niepodobieństwem. Tak i dla mnie, wobec objawionej mi stanowczej woli przywielebnego naszego ojca generała, bym więcej klasztorów zakładała, klasztory te były jakby już założone. Udziela jej przeto odpowiednich pozwoleń jurysdykcyjnych i praktycznie ustanawia ją swoją wikarią, czyli działa bezpośrednio w imieniu ojca generała i ma tych klasztorów zakładać tyle, ile ma włosów na głowie, ale z jednym wyjątkiem, poza Andaluzją. Ale na terenie Kastylii. I realizuje się więc to wielkie pragnienie, aby wykorzystać to całe dobro duchowe w Karmelu na rzecz misji Kościoła, szczególnie Ameryki, która w owym czasie była wielką troską Kościoła, ale też i króla. I w tym miejscu pragnę przytoczyć pewną opinię, której nie akceptuję. Otóż znany, ceniony autor Józef Perez tak napisał Teresie. Kierowana pragnieniem zjednania sobie partnera w rozmowie, Teresa potrafiła być bardzo przekonująca. Doświadczyli tego wszyscy rozmówcy. Zarażała ich swoim entuzjazmem i oczarowywała tak, iż dawali się przekonać, a czasem nawet uprzedzali jej życzenia. Sądzili, że to oni sami podejmują inicjatywę, podczas gdy jedynie odczytywali intencje Teresy, która sprawiała wrażenie, jakby zgadzała się z ich własnymi poglądami, przyznając im rację. Wielokrotnie będziemy mogli się o tym przekonać. Teresa często kierowała sytuacją tak, by zasugerowano jej lub rozkazano to, co sama postanowiła czynić. Musiało tak właśnie być w kwietniu 1567 roku w kontekście rozszerzenia reformy. Decyzja została podjęta przez Rosjego, lecz pomysłodawczynią zmian była sama Teresa. Mogę dodać tylko jedno do tych słów. Jeśli by tak było, jak sugeruje autor, wówczas my sami bylibyśmy biedni, zaś jej całe dzieło pisarskie byłoby bardzo podejrzane. Proces rozeznawania woli Bożej jest trudny, ale respektuje podstawowe zasady uszanowania wolności decyzji tych osób, które je mają podjąć. Teresa oczywiście była też świadoma swego uroku, ale zdawała sobie sprawę, do jakiego momentu i jakich granic nie może przekroczyć. Druga rzecz. Teresa prosi o możliwość założenia klasztorów karmelitów i zgoda generała. Trudno powiedzieć, w jakim to było następstwie czasowym, ale można pewnie mówić o jakiejś równocześności, bo z chwilą, gdy uzyskała pozwolenie na zakładanie żeńskich klasztorów według odnowionej formy życia na wzór klasztoru św. Józefa, prosi ojca generała o założenie podobnych klasztorów braci. Najpierw próbuje to czynić przez biskupa Alvaro de Mendoza, który prosił i zarazem wyraził zgodę na powstanie takich męskich klasztorów w jego diecezji, jednak ojciec generał tej prośby nie podjął. Wówczas sama Teresa podejmuje odpowiednie działania i takie uzasadnia. Kilka dni potem, zważywszy, że mam zakładać klasztory żeńskie, nieodzownie będzie potrzeba, by obok nich powstały także klasztory braci tejże reguły, tym bardziej, że karmelitów w naszej prowincji tak mała była liczba i zdało się prawie, jak gdyby zakon u nas miał wygasnąć. Po gorącym tej sprawie poleceniu Bogu napisałem do ojca generała list błagalny, przedstawiając mu, jak umiałam najlepiej moje racje, że wielka stąd będzie służba Boża, że trudności przewidywane nie są dostatecznym powodem do zaniechania tak dobrej sprawy. Warto wskazać o ten fragment kilka rzeczy. Pierwsze to jest ocena stanu prowincji kastylijskiej. Jest bardziej od strony duchowej. Jest to ocena mało optymistyczna, jakkolwiek. Parę tygodni temu odbyła się kapituła prowincjalna i wynik tej kapituły raczej był pozytywny. Teresa patrzy na to inaczej. Mało zakonników i zakon może wygasnąć. Zresztą sytuacja nie musiała być najlepsza, skoro święty Jan od Krzyża nie wiązał nadziei z tą formą życia. Teresa też powstaniu przyszłych klasztorów męskich nadaje jasne ukierunkowanie. Skoro mam zakładać klasztory żeńskie, nieodzownie będzie potrzeba, bo obok nich powstały klasztory braci. I to stanowi pewne ważne ukierunkowanie co do sposobu życia i co do ich posługi. Nie znamy tego listu, tych wszystkich motywacji Teresy. Niemniej ten list wysłany do ojca generała przyniósł oczekiwane skutki przez nią. Wyraża zgodę na powstanie dwóch klasztorów i wydał odpowiednie dekrety przed opuszczeniem Hiszpanii. Sama zaś Teresa tak tę decyzję komentuje. To ona, Maria, musiała być tą, która przekonała go do tego, ponieważ ten list dotarł do niego, gdy był już w Walencji i stamtąd przesłał mi pozwolenie na założenie dwóch męskich klasztorów, jako ktoś, kto pragnie większej gorliwości religijnej zakonu. Jednak to powstanie klasztorów ojciec generał uzależnił od zgody prowincjała obecnie pełniącego urząd i od jego poprzednika. Był to co prawda zabieg bardzo rozsądny, aby zachować jedność wśród ojców prowincji kastylijskiej, zaś uzyskanie ich obu zgody nie musiało być łatwe, a nawet bardzo trudne. Jednak to Teresa umiała uzyskać w stosownej chwili przy wstawnictwie biskupa Alvaro de Mendoza. Po trzecie, Teresa szuka kandydatów do życia w tym karmelu kontemplacyjnym. Jednak zgoda ojca generała to jeszcze nie wszystko, bo najważniejszą w tej sytuacji sprawą to kwestia osób, zakonników, którzy byliby gotowi podjąć taką formę życia zaproponowaną przez Teresę. I na ten moment Teresa nie widzi nikogo wśród zakonników, którzy byliby w stanie coś takiego podjąć, ale też nie widzi nikogo spośród świeckich. I w tej sytuacji nie pozostało mi, jak pisze, jak tylko błagać naszego Pana, aby pobudził do tego dzieła przynajmniej jedną osobę. Nie miałam również domu, ani sposobu na pozyskanie go. Oto tutaj jedna biedna miszka bosa, bez pomocy z żadnej strony, jak tylko od Pana, obarczona uprawnieniami i pełna dobrych pragnień. W tym wyznaniu świętej nie możemy ulec wrażeniu, że nie podejmie żadnych działań, ale tu jeszcze należy zwrócić uwagę na jedną subtelność, która jest wymowna. Oto prosi Jezusa, aby pobudził do tego dzieła przynajmniej jedną osobę. Po czwarte, Teresa formuje dwóch przyszłych kandydatów. Otóż, kiedy Teresa, zyskując pozwolenie generała na zakładanie innych klasztorów karmelitarnych bosych na wzór Awila, świętego Józefa z Awila, przybywa do Medina del Campo w połowie sierpnia 1567 roku, to wkrótce ojciec Antoni, przeor klasztoru karmelitów Medina del Campo, dostarcza jej dokumenty do ojca generała z pozwoleniem na założenie dwóch klasztorów męskich. Przy tej okazji pewnie Teresa podzieliła się ze swoim zamysłem z ojcem Antonim i z pewnością ku jej zaskoczeniu on pierwszy zgłosił się do podjęcia życia w klasztorze projektowanym przez Teresę. Jednak Teresa jego deklaracji nie przyjęła na poważnie i nie kryła też przed nim. On bardzo się ucieszył, gdy się o tym dowiedział, obiecał mi, że on będzie pierwszym kandydatem. Ja wzięłam to za żart z jego strony i tak też mu powiedziałam. Choć Teresa ceniła sobie ojca Antoniego, bo to był dobry zakonnik, troszczył się o prowadzenie życia w skupieniu, był pracowity, nie bał się samotności w celi, miał solidne wykształcenie i nawet nosił się z zamiarem przejścia do Kartuzji, to jednak nie była przekonana, aby on mógł być tym, który miałby podjąć życie w przyszłym klasztorze w oparciu o projekt Teresy. Poprosiła go przeto, aby dał sobie rok czasu na rozeznanie swojej decyzji, wyznaczała mu pewne zadania, rodzaj różnych ćwiczeń duchowych, aby mógł zweryfikować swoje postanowienie. Ponieważ do stycznia 1568 roku Teresa przebywała w Medina, mogła więc niejako na bieżąco śledzić jego formację. W styczniu jednak wyjechała z Medina w związku z Fundacją Malagą i wraca na początku sierpnia do Medina del Campo. Wtedy też mogła dokonać jakiejś oceny tego wszystkiego, co przyszedł ojciec Antoni. I po roku okazało się, że ten czas przygotowań, tę swoistą formację przyszedł pozytywnie. Poza tym spotkały go różne trudne doświadczenia. I to zapewne na płaszczyźnie życia wspólnotowego, w formie cierpień, niezrozumienia, fałszywych oskarżeń. I robił wrażenie, że to wszystko przeżył w sposób odpowiedni i wytrwał w swoim postanowieniu. To jednak nie była do końca co do niego przekonana, gdyż jak pisze, Wydawało mi się, że jego majestat stopniowo przysposabiał go do tego. Warto zapamiętać owo wydawało mi się, gdyż niestety te obawy Teresy później się potwierdziły. Niemniej pierwszy kandydat jest i przeszedł roczną próbę pozytywnie. Taki rodzaj na pół dochodzonego i na pół korespondencyjnego nowicjatu pod okiem świętej. W tym czasie w sierpniu 1567 pojawia się Medina del Campo, gdzie jest Jan od świętego Macieja. Przy tym, kiedy Teresa pisze o nim, to od razu nazywa go Jan od Krzyża, by odprawić swoją mszę świętą prymicyjną w klasztorze, gdzie rozpoczynał swoje życie w Karmelu. Jest to także okazja do spotkania się ze swoją matką, bratem już mającym swoją rodzinę. A trzeba podkreślić, że ta prosta rodzina, można powiedzieć żyjąca z 500+, i bardzo uboga, obdarzała siebie nawzajem głęboką miłością. A poza tym, jak to jest i dziś, Jan od świętego Macieja odwiedził nowo powstały klasztor karmelitanek bosych, spotkał się z jego przeoryszą, a ta z pewnością z nim rozmawiała i zeszły na tematy dotyczące przyszłości nowego prezbitera. Doszło do jego planów, do tego, jak odnajduje się w prowincji. Jednocześnie święta nie omieszka o młodym ojcu porozmawiać z jego towarzyszem, który z nim przybył z Salamanki i chciała wywiedzieć się o nim czegoś więcej. I dowiedziała się od jego towarzysza, że ten młody ojciec to ktoś bardzo poważnie traktujący swoje powołanie, i że prowadzi życie pełne ducha Karmelu, a pamiętajmy, że środowisko, w którym dano było żyć Janowi w Salamance, nie było łatwe. I pomimo, że wcześniej rozmawiał z ojcem generałem w czasie wizytacji kolegium w Salamance, podczas ich spotkania generał określił pewnie przed nim wizję odnowy zakonu w duchu Soboru Tydenckiego. Choć potem ojciec Jan uczestniczył w kapitule prowincjalnej w Awila pod przewodnictwem ojca generała, gdzie próbowano przyjąć kierunki życia zgodnie z Soborem, to jednak to wszystko nie stanowiło dla Jana podstaw, aby wiązać swoje dalsze życie z Karmelem i myślał o przejściu do Kartuzów. Święta podejmuje z nim rozmowę, zdaje sobie sprawę z jego głębokiego kryzysu powołaniowego, doceni jego podejście do życia zakonnego jako takiego, czego wyrazem jest wewnętrzne zadowolenie, jakie ją garnia, gdy z nim rozmawia, ale też przedstawia mu swoją propozycję. Uczciwie też przedstawia mu swoją sytuację. Nie ma domu, jest tylko zamysł i pozwolenie generała. Nie ma pozwolenia jeszcze prowincjałów. Ale jeśli chce poprawić swoje życie faktycznie, a nie szuka tylko odmiany, to jednak powinien najpierw wykorzystać to, co jest mu przez nią proponowane i aby to dokonało się w zakonie, do którego wstąpił. Jest to bardzo otwarta propozycja ze strony świętej Teresy, która wymagała od niego przemyślenia, własnego dogłębnego wyboru. Daje mu w sumie rok czasu na decyzję. W tym czasie wrócił do Salamanki, aby jeszcze odbyć jeden rok studiów z teologii. Jeśli chodzi o samą formację Jana podjętą przez Teresę, to inaczej przebiegała niż wobec ojca Antoniego. Spotyka się z nim po roku, na początku sierpnia 1568 roku w Medina del Campo, już zdecydowanego na podjęcie życia w Karmelu kontemplacyjnym według zamysłu Teresy. W klasztorze sióstr Medina del Campo przyjmuje habit tzw. bosych, który nosimy po dzień dzisiejszy, w uszyciu którego pewnie miała swój udział Teresa, czyli jego wzorze. I 5 sierpnia ojciec Jan wyjeżdża z Teresą grupą fundacyjną sióstr na fundację do Valladolid. Może go więc święta obserwować w takim zwykłym, codziennym życiu, gdzie wiele spraw jest nieprzewidywalnych i w takich sytuacjach można się o daną osobie bardzo wiele dowiedzieć. Z pewnością święta nie mieszka go obserwować. Następnie już w Valladolid, kiedy trwały prace przygotowujące dom pod klasztor i kiedy nie było klauzury, mogła go włączyć niejako w życie karmelitańskie, aby przez doświadczenie zwykłego rytmu ich życia mógł zobaczyć i niejako doświadczyć, na czym to życie polega. Dlatego Teresa pisze, miałam sposobność zapoznania ojca Jana od Krzyża z całym naszym stylem postępowania, ażeby nabył dogłębnego zrozumienia wszystkich tych spraw, zarówno co do umartwienia miłości własnej, jak i stylu braterstwa, rekreacji, które przeżywamy razem, gdyż wszystko jest tak dobrze zrównoważone, aby służyło jedynie do rozpoznawania na niej potrzeb innych sióstr i zaczerpnięcia odrobiny oddechu dla ponownego podjęcia wymogów naszej reguły. I po tym być letnim kursie formacyjnym do życia karmelitańskiego w duchu świętej Teresy, trwającym parę tygodni, ocena końcowa jest bardzo pozytywna, święta nie ma żadnych wahań, on był w tym tak dobry, że to raczej ja mogłam dużo więcej nauczyć się od niego niż on ode mnie, ale to nie tym wówczas się zajmowałam, a jedynie stylem postępowania sióstr. Może to nas drażnić, ale Teresa chce go nauczyć co do jego doskonałości i niewątpliwości, ale co innego jeszcze taki styl karmelitański, którego ma się nauczyć od jej wspólnoty Valladolid. Słowa Teresy są kluczowe. Wskazują na jej żywe zainteresowanie tym, aby ojciec Jan dobrze zapoznał się ze wszystkim, ażeby nabył dogłębnego zrozumienia wszystkich tych spraw, zarówno co do martwienia miłości własnej, jak i stylu braterstwa, rekreacji, według jakiego one żyły, mając na celu, aby przyszli zakonnicy podzielali ten szczególny styl życia, który ona stworzyła dla swoich domów. To szkolenie wysłuchane bezpośrednio z ust fundatorki oraz kontakt z żywą wspólnotą z Valladolid potwierdzają fakt, że Jan od Krzyża był pierwszym karmelitą kontemplacyjnym, gdyż otrzymał w pierwocinach i w całej pełni przekaz charyzmatyczny nowej rodziny zgodnie z tym, jak widziała ją matka fundatorka. Po piąte, Teresa znajduje miejsce pod przyszłą fundację. Zanim jednak Teresa spotyka się z przyszłymi karmelitami boskimi w Medina del Campo na początku sierpnia 1568 roku, w międzyczasie musi znaleźć miejsce pod fundacją pierwszego klasztoru. I prawdopodobnie, kiedy na początku czerwca 1578 po dokonaniu fundacji Malagon przybywa do Awila, zgłosił się do niej pewien wielmożny pan z Awila, nazywał się Don Rafael, z którym nigdy nie miałem żadnej styczności. Nie wiem jak, gdyż nie pamiętam tego. Dowiedział się, że chciano założyć klasztor boskich. I on zaproponował mi, że odda mi dom, który posiadał w pewnej wioseczce o niewielkiej liczbie mieszkańców. Ten dom trzymał tam dla dzierżawcy, który zbierał zboże z gruntów, które on tam posiadał. Jednak jaka to była miejscowość, jaki to był dom, który Teresa przyjęła z wdzięcznością i wychwalała naszego Pana, dziękowała. Oczywiście, dar jest darem i swoje postawy wdzięczności nie zmieniła. Ale kiedy już zmierzała z Awila do Valladolid przez Medina del Campo na przełomie czerwca i lipca, nawiedziła to miejsce pod przyszły klasztor raz, że wiele czasu zajęło im w skwarzu palnego dnia dotrzeć do tej miejscowości. A sam dom w osobach towarzyszących Teresie wywołał spontaniczny komentarz. To oczywiste, matko, że nie ma takiego ducha, jak dobrym by on nie był, który zdołałby to ścierpieć. Ty w ogóle o tym nie myśl, żeby ktoś w tej chacie zamieszkał. Kiedy Medina del Campo kilka dni później obu, ale pewnie każdemu oddzielnie, ojcu Antoniemu i ojcu Janowi zrelacjonowała, co to za miejscowość i dom, i zwłaszcza niejako prosiła tym razem ojca Antoniego, jeśli miałby serce dość mężne, aby zamieszkał tam przez pewien czas, okazało się, według świętej, Bóg wzbudził w ojcu Antonim wielką determinację, aby wytrwać postanowieniu i powiedział, że zamieszkałby nie tylko tam, ale nawet w chlewie. Podobnego zdania był ojciec Jan od Krzyża. Po szóste, Teresa jeszcze uzyskuje zgodę dwóch prowincjałów. Pozostaje dopełnić jeszcze jedną ważną rzecz. W pozwoleniu na założenie klasztoru dla karmelitów kontemplacyjnych był jeszcze jeden warunek. Powinna być zgoda dwóch prowincjałów, poprzedniego i obecnie sprawującego urząd. Teresa miała zakonników, miała dom, ale tej zgody jeszcze nie miała. Jednak okoliczności, aby podjąć staranie, uzyskanie były odpowiednie. Kiedy Teresa przybyła z Janem do Valladolid, to w tych dniach przebywali w Valladolid dwaj ojcowie. Prowincjał Alonso Fernández, eksprowincjał, aktualnie przeor Ávila, Ángel de Salazar. I to im, zgodnie z dokumentami wystawionymi przez generała, przysługiwało prawo do udzielenia pozwolenia na nowe konwenty oraz mianowania przełożonych tych także wspólnot. W Valladolid przebywali również wielcy protektorzy Fundacji Miszek oraz dobroczyńcy zakonu, biskup Alvaro de Mendoza i jego siostra Maria. Brat ich obojga Bernardino, darczyńca nieruchomości na Fundacji Miszek, zmarł niedawno temu. I z tego właśnie powodu Teresa zabiegała o jak najszybsze ustanowienie domu karmelitanek boskich. Te wszystkie okoliczności zbiegły się w czasie, co dawało nadzieję na uzyskanie od prowincjała, eksprowincjała zarówno pozwolenia na otwarcie pierwszej męskiej fundacji, jak i na zaplanowanie dwóch kolejnych niezwłocznych kroków, przygotowanie domu w Duruelo oraz mianowanie nowego przeora klasztoru Medina na miejsce ojca Antoniego, który dotychczas ten urząd pełnił. Należy również pamiętać, że ojcom prowincjałom zależało na poparciu biskupa Alvaro i jego siostry Marii w pełnej dla nich ważnej sprawie. A przy tej okazji biskup Alvaro mógł również poprosić ich w imieniu Teresy na pomoc przy założeniu klasztoru w Duruelo. Więc interes wiązany o okoliczności sprawiło, że tak się to wszystko w jednym miejscu mogli zadziać, mogli się spotkać. Święta, widząc to wszystko, nie omieszka zaznaczyć, że wszystko to rozrządził Pan, opierając się na początkach tak przyziemnych. Siódme. Teresa wyposaża Jana na przyszłą fundację i prosi o pomoc w niej swojego przyjaciela. Pozostaje do podjęcia jeszcze następny krok. Udać się do Duruelo i przygotować dom pod przyszły klasztor. To zadanie przypadło ojcu Janowi. Dlatego po odbyciu przyspieszonego nowicjatu pod koniec września ojciec Jan zostaje wyprawiony do Duruelo. Towarzyszy mu jeden robotnik, który mu ma pomóc w pracach adaptacyjnych. Sądzę, że był to robotnik wynajęty z Valladolid przez Teresę i pewnie też go opłaciła. Jan w drodze do Duruelo przeszedł przez Avilę, gdzie spotykał się z fundatorem klasztoru i może otrzymał od niego jakieś środki. Spotkał się również z przyjacielem Teresy, Franciszkiem de Salcedo, któremu przekazał list od świętej, a w tymże liście wyraża swoją pozytywną ocenę odnośnie Jana i pewnie prosi nie tylko, aby z nim porozmawiał, i proszę waszą miłość jako jałmużnę, żeby porozmawiał z tym ojcem, udzielił mu rad, jakie wydadzą się mu słuszne. Kiedy Jan przybył w końcu do Duruelo, razem z robotnikiem według biografii karmelitańską podjął prace adaptacyjne według planów nakreślonych przez święto. W sieni można było zrobić mały kościół, na poddaszu chór, który dobrze tam pasował, a spanie, czyli cele, w izbie na dole. Idąc za karmelitankami z Kąg, można przypuszczać, że od świętej otrzymał również niezbędne paramenty do odprawiania mszy świętej, co nie jest wcale taką małą rzeczą. W końcu listopada dołączył do nich ojciec Antoni, ale przed udaniem się do Duruelo przybył jeszcze do Valladolid, aby odebrać to, co uzbierał do nowej fundacji, co zbierał też i siostry, i aby odebrać ostatnie instrukcje od świętej Teresy od Jezusa i być może też, jeżeli nie ubrać, to na pewno przyjąć uszyty habit już bosych. Przy tym pochwalił się tym, co sam zebrał dla nowej fundacji, co święta komentuje na swój sposób z tak zwaną słodką ironią. Jedynie w zegary był dobrze zaopatrzony. Dźwigał ich 5, co wcale mi ubawiło. Powiedział mi, że są one potrzebne, aby dzień był uporządkowany i że nie chciał zabierać się za to bez odpowiedniego uposażenia, a sądzę, że wówczas nie miał jeszcze na czym spać. Niemniej w końcu dnia 28 listopada 1568 roku, w pierwszą niedzielę Adwentu, ojciec prowincja odprawił uroczystą mszę inauguracyjną. W jego obecności trzej karmelici z nurtu obserwanckiego, Carmelitas della Observancia, podjęli zobowiązanie życia według reguły pierwotnej, a sum dla regla primitiva, poprawionej i zaprobowanej przez jednocnego czwartego. Są to trzej pierwsi karmelici kontemplacyjno-apostolscy zgodnie z pozwoleniami udzielonymi przez generała Rubeo. przyjmują, wzorując się na karmelitankach bosych, nowe tytulacje: Antonio od Jezusa, Jan od Krzyża, Józef od Chrystusa. W akcie fundacyjnym jest mowa o tym, że zaczęli prowadzić życie według wymogów reguły z łaską Bożą. Bracia Antoni, Jan, Józef, prowincja mianował ojca Antoniego wikariuszem maleńkiej wspólnoty. Pożegnał się z nimi do następnej wizyty. Przez jakiś czas pozostawał z nimi na próbę jeszcze inny zakonnik, Łukasz de Celis. I ósme. Teresa wizytuje po paru miesiącach pierwszy klasztor. Kilka miesięcy później, prawdopodobnie 2 marca 1579 roku, Wielki Post, co w 4 lata później opisze w fundacji w 4 rozdziale, przybywa do Duruello i dokonuje swoistej wizytacji. Jest to wizytacja dogłębna i całościowa. Najpierw uderza ją panująca atmosfera skupienia i ładu klasztorze. Czy prosty, ale pobudzający do pobożności wystrój kościoła. Zauważa umiejętne zagospodarowanie przestrzeni, w której można mieszkać i modlić się z 2 małymi pustelniami w chórze zakonnym i prowadzi życie wspólnotowe. Następnie docenia i aprobuje ich posługę duszpasterską wobec bliźnich. Udawali się do wielu wiosek, znajdujących się w tamtejszych okolicach, do ludzi pozbawionych jakkolwiek nauczania, aby głosić im Ewangelię. Również ze względu na to cieszyłam się, że tam powstał ten dom. Ci 2 ojcowie w tak krótkim czasie zyskali tak wielkie zaufanie, że gdy dowiedziałam się o tym, sprawiło mi to przeogromną radość. Ze względu na swoją posługę niektóre dni program dnia dla wspólnoty musiał być elastyczny, gdyż szli, aby głosić kazania, 1,5 mile, nawet 2, a po wygłoszeniu kazania i wyspowiadaniu wiernych późnym wieczorem wracali do swojego domu na posiłek. Interesujący jest również komentarz fundatorki co do kwestii wyżywienia dla zakonników, co zwykle stanowi przedmiot uwagi przy planowaniu fundacji. Otóż było ono zapewnione, tak samo jak propozycje przeniesienia się do lepszych domów, dogodniejszej lokalizacji, gdyż znaleźli uznanie w oczach miejscowej szlachty, która się u nich spowiadała i oferowała pomoc. Jednak święta ma swoje uwagi. Czuje się odpowiedzialna za życie prowadzone w Duruello, gdyż jest to niejako jej dzieło. Zasadniczo wszystko jej się tu podoba, ale nie podoba się jej przesadny akces na pokutę. Po tym, jak ci ojcowie i ja omówiliśmy pewne sprawy, błagałam ich gorąco, aby w dziełach pokutnych nie postępowali z tak wielką surowością, gdyż narzucali ją sobie bardzo wielką, a ponieważ tak wiele pragnień i modlitwy kosztowało mnie, aby Pan dał mi kogoś, kto by to zapoczątkował, i widziałam tak dobry zaczyn tego dzieła, obawiałam się, by demon nie znalazł sposobu, którym zdoła ich wycieńczyć, zanim zrealizuje się to, w czym pokładałam nadzieję. Oni nie zwrócili większej uwagi na moje słowa o zaniechaniu tych dzieł pokutnych. O jakich konkretnych praktykach pokutnych jest tutaj mowa? Być może chodziło jej o dodatkowe posty, które podejmowanie będzie stanowczo odradzała karmelitankom bosym. Nie posiadamy żadnej dokumentacji. Jednym z wymogów zewnętrznej pokuty, z którym nie zgadzała się matka fundatorka, było to, że będą chodzić boso w tak chłodnych warunkach klimatycznych. Interesujące jest zwrócenie uwagi na fakt, że fundatorka przyjmuje termin bosi na określenie mniszek i ojców karmitów, którzy złożyli profesję według reguły pierwotnej, jednak nie aprobuje idei chodzenia z gołymi stopami. Idea fundatorki na ten temat została wyrażona w pierwszych konstytucjach. W tych dla zakonników napisanych na wzór tamtych pierwszych była mowa o tym, tu już była interwencja ojca Antoniego, że mają chodzić boso, za wyjątkiem terenów w zimnym klimacie, gdzie będą mogli nosić sandały lub drewniane chodaki. Ale był to pomysł, powiedział ojca Antoniego. Bardzo zimnym, w zimie klimacie Duruello zalecane było pójście za ideą fundatorki. Jednak oni w owym czasie nie uczynili tego, jakkolwiek bardzo szybko musieli zaakceptować założenie czegoś na stopy, prawdopodobnie na skutek interwencji prowincjała. Ogólnie wizytacja wypada pozytywnie. Święta wyznaje, że wyjechałam stamtąd z przeogromnym uczuciem pocieszenia. Jakkolwiek nie umiałam wychwalać Boga tak, jak na to zasługiwał, tak wielki dar. Dobrze bowiem zdawałam sobie sprawę, że był to o wiele większy dar niż ten, jakiego Pan udzielił mi przy zakładaniu domów Miszy, czyli karmelitarnych bosych. I kończąc, można powiedzieć, że Święta Teresa karmel męski w cudzysłowie wymyśliła. Wynalazła pierwszych kandydatów i doprowadziła do powstania pierwszego klasztoru w Duello i dokonała jego oceny w czasie swojej wizytacji. Może to nie wszystkim się podobać, ale bez Teresy od Jezusa trudno karmelicie bosemu zrozumieć, dlaczego jest, skąd się wziął i do czego jest wezwany. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy ojcu Wojciechowi za tak interesujący wykład. Sądzę, że to, co zostało tutaj przedstawione, może szczególnie w tej drugiej części, właściwie